Środa, godzina 18. Witam Państwa serdecznie na kolejnym środowym spotkaniu z Dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj będziemy rozmawiać o prehistorycznych, wymarłych, kopalnych rekinach, proszę Państwa. Wiem, że wielu z Was na to czekało, na różne wymarłe rekiny i na tym się dzisiaj głównie będziemy koncentrować, ale przyznam się, że tutaj uległem pokusie i dodałem też trochę do tego wykładu informacji o innych rybach wymarłych, prehistorycznych, które powiedzmy sobie, że swoją grozą i taką zaciekłością prawdopodobnie wielu rekinom nie ustępowały. Więc głównie porozmawiamy sobie o rekinach właśnie, ich ewolucji, o tym jak się zmieniały rekiny na przestrzeni dziejów, ale też chwilkę pogadamy o innych rybach, co to będą za inne ryby, czym się różnią od rekinów, to ja wszystko powolutku będę wyjaśniał. Państwo możecie oczywiście tradycyjnie pisać pytania w temacie wykładu na naszym czacie na YouTube. Ja się po mojej pogadance postaram odpowiedzieć na te pytania, o ile będę oczywiście w stanie, więc zachęcam słuchać też uważnie. Może coś nie wyjaśnię dokładnie, może Państwo będziecie chcieli o coś dopytać, co odnośnie czegoś, co będę mówił w trakcie wykładu, a jeżeli macie Państwo już teraz jakieś pytania odnośnie wymarłych rekinów czy innych ryb kopalnych, to oczywiście zachęcam gorąco, później na koniec ja do tego przejdę i sobie z Państwem postaram się na ten temat porozmawiać. Drodzy Państwo, rekiny są rybami oczywiście. Tutaj widzimy taką uproszczoną filogenezę wczesnych kręgowców, ewolucję ryb, podział systematyczny na główne grupy. Taki napis na samej górze tego schematu gnatostomes, czyli gnatostomata, to jest taka duża grupa kręgowców, gnatostomata to są szczękowce. Można powiedzieć, że wszystkie ryby tak naprawdę to są szczękowce. Są też, czasami mówi się, że bezszczękowce to też są ryby, ale generalnie w takim podziale powiedzmy paleontologicznym, ewolucyjnym, ryby będą szczękowcami. My też jesteśmy szczękowcami, bo posiadamy szczęki. Szczękowce generalnie charakteryzują się tym, że mają właśnie aparat szczękowy oraz, że mają dwie pary, przynajmniej dwie pary płetw parzystych albo kończyn parzystych, więc ryby tak mają, my też tak mamy jako czworonogi. I teraz, jeżeli Państwo sobie pomyślicie o dzisiejszych rybach, to generalnie dzisiejsze ryby to są dwie takie duże, potężne gałęzie drzewa ewolucyjnego kręgowców. Pierwsza to będą ryby chrzęstno-szkieletowe, czyli takie, które mają generalnie lwią część swojego szkieletu zbudowaną z chrząstki. I to jest to, co na tym drzewie rodowym jest zaznaczone napisem Chondrichthyans, Chondrichthyes. To są właśnie ryby chrzęstno-szkieletowe i do tych ryb należą rekiny, ale i parę innych grup, o czym zaraz sobie porozmawiamy. Natomiast druga duża taka gałąź, potężna gałąź drzewa ewolucyjnego ryb i kręgowców w ogóle, to jest to, co jest na tym schemacie zaznaczone napisem Osteichthyes, czyli ryby kostno-szkieletowe. I do tej drugiej grupy należy lwia część wszystkich dzisiejszych ryb. Większość ryb, o których Państwo pomyślicie, to będą właśnie ryby kostno-szkieletowe, czyli karp, czyli płotka, czyli szczupak, czyli lin, czyli dorsz, czyli łosoś. To są wszystko ryby kostno-szkieletowe. Rekiny to są ryby chrzęstno-szkieletowe. I dzisiaj mamy te dwie grupy. Już Państwo widzą, że tutaj mamy dużo więcej tych grup niż tylko chrzęstno-szkieletowe i kostno-szkieletowe. Mamy plakodermy, czyli ryby pancerne, oraz akantody, czyli ryby fałdopłetwe. Ale to są gromady kręgowców całkowicie wymarłe. One wymarły jeszcze w paleozoiku i nimi dzisiaj się nie będziemy zajmować. Swoją drogą równie ciekawe grupy kręgowców. Myślę, że na same tylko ryby pancerne można odrębny wykład kiedyś poświęcić. My się dzisiaj głównie skupimy na tych rybach chrzęstno-szkieletowych i troszkę sobie przejdziemy w którymś momencie na ryby kostno-szkieletowe. Więc tak z grubsza wygląda ten podział systematyczny i filogeneza, ewolucja tych zwierząt. Tu jeszcze widzimy, że ryby kostno-szkieletowe dzielą się na aktinopterygi, czyli promieniopłetwe. To jest większość dzisiaj żyjących ryb. Aktinopterygi, czyli ryby promieniopłetwe, to jest w ogóle dzisiaj najliczniejsza grupa kręgowców, jaka żyje na naszej planecie, proszę Państwa. To są właśnie ryby promieniopłetwe. Natomiast druga ta linia w obrębie ryb kostno-szkieletowych to są sarkopterygi, czyli ryby mięśniopłetwe. W zeszłym tygodniu sobie troszeczkę o tych rybach rozmawialiśmy, bo opowiadałem Państwu tydzień temu o latimerii, takiej, jak to się brzydko mówi, żywej skamieniałości, prawda? O tym sobie rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. My dzisiaj o tych rybach nie będziemy rozmawiać. Głównie poświęcimy dzisiejsze spotkanie na ryby chrzęstoszkieletowe i trochę na kostnoszkieletowe, ale na te aktinopterygi, promieniopłetwe, ale to za chwilę. Tak wygląda w uproszczeniu tutaj ewolucja tych zwierząt, czy podział ewolucyjny tych zwierząt. Ryby chrzęstoszkieletowe. Nimi dzisiaj się głównie zajmiemy. To są przede wszystkim rekiny. I tutaj Państwo widzą różnorodność morfologiczną dzisiejszych rekinów. Mamy po lewej stronie wielkiego żarłacza ludojada, po prawej stronie ten olbrzym z rozdziawioną paszczą, to jest potężny wieloszpar, który jest takim waleniem filtrującym plankton z toni wodnej, tak jak wieloryby. Mamy rybę młota, na środku mniej więcej mamy lamnę śledziową, na dole po lewej stronie jest tawrosz piaskowy, to jest niezwykle ciekawy rekin, ale do ryb chrzęstoszkieletowych, czyli tych, które szkielet mają z chrząstki zbudowany, oprócz rekinów zaliczają się również płaszczki i tu na tej planszy widzą Państwo taką mantę po lewej stronie, z takimi skrzydlate takie ryby, blisko spokrewnione z rekinami, wszystkie płaszczki, oraz chimery, a także kilka grup, które nie dotrwały do dzisiaj, tak zwane ryby chrzęstnogłowe. My chwilkę sobie tym chrzęstnogłowym dzisiaj poświęcimy, bo to były równie fascynujące zwierzęta. Niektóre przypominały bardzo kształtem ciała rekiny. Generalnie to, co chcę, żebyście Państwo zapamiętali w tym momencie, to to, że rekiny są rybami chrzęstoszkieletowymi, więc lwia część ich szkieletu jest chrzęstna, a chrząstka jest tkanką, która się bardzo rzadko zachowuje w stanie kopalnym. Natomiast to, co my przeważnie znajdujemy w postaci skamieniałości, jeśli idzie o rekiny, to są ich zęby. Zęby rekinów są pokryte zębiną, różnymi innymi typami twardych, takich zmineralizowanych tkanek, co sprawia, że zęby po prostu się dość dobrze zachowują w stanie kopalnym. Jest też jeszcze jedna przyczyna, dlaczego tak dużo zębów rekinów się znajduje w postaci skamieniałości, ale o tym sobie powiemy za momencik. No to tak dla równowagi, chwilka jeszcze dla ryb kostnoszkieletowych. No to są, tak jak powiedziałem, tak naprawdę to jest ta lwia część ryb, które Państwo pewnie kojarzycie. To będą dzisiaj karpie, to będą szczupaki, liny, no będą ryby mięśniopłetwe, jak ta latimeria, która dzisiaj żyje, ale oczywiście te promieniopłetwe w obrębie kostnoszkieletowych będą dużo bardziej tutaj różnorodne, dużo bardziej liczne. My sobie chwilkę na takie ciekawe przykłady tutaj poświęcimy momencik. Generalnie zaraz Państwo zobaczą, że ja powybierałem te przykłady zarówno rekinów, jak i innych ryb na dzisiejszy wykład w taki sposób, że powiedzmy to nie zawsze będą takie dosyć oczywiste wybory. Jasne, pogadamy sobie też chwilkę o tych najbardziej znanych kopalnych rekinach, ale wybrałem też kilka takich smaczków rekinów i innych ryb, które są z jakiegoś powodu wyróżniające się, które mają jakieś cechy charakterystyczne, wyglądają jakoś niesamowicie, mają jakieś ciekawe adaptacje i o tym sobie będę chciał z Państwem dziś pogadać. Zacznijmy od rekinów. Jak dzisiaj większość rekinów wygląda, to Państwo wiedzą. Głównie nam się kojarzy taki żarłacz ludojad, prawda? Czyli ryba duża, z ostrą, trójkątną płetwą grzbietową, trójkątne płetwy piersiowe, mocno wcięta taka półksiężycowata płetwa ogonowa. To jest taki generalnie plan budowy rekina dosyć powszechny. Dzisiaj jest to taki plan budowy nowożarłaczy, czyli takich nowoczesnych rekinów, które dopiero w erze dinozaurów, w erze mezozoicznej stały się dosyć popularne i żyją oczywiście do dzisiaj. Natomiast nie zawsze tak było. Dzisiaj takim, można powiedzieć, reliktem morfologicznym starszych rekinów, takich bardziej paleozoicznych, a przynajmniej takim rekinem, który uchodzi za dziś żyjący model rekina paleozoicznego, czyli starszego niż era dinozaurów, jest Chlamydoselachus, czyli płaszczak, którego Państwo w tej chwili widzicie na ekranie. No to jest rekin głębokowodny, on żyje na skłonach, w okolicach skłonów kontynentalnych, na dużych głębokościach, gdzie panują duże ciemności. Żywi się głównie głowonogami, więc miękką zdobyczą. nie poluje na duże ofiary, na żadne foki, czy tam uchatki, czy jakieś inne, nie wiem, kręgowce. Nie, głowonogami się głównie żywi. No i jak Państwo widzicie, no rekina to w zasadzie nie przypomina, bardziej jakiegoś może węgorza. Płetwa grzbietowa jest gdzieś tam cofnięta na tył i bardzo zredukowana. Ogon to jest taki ogon węgorzokształtny. Płetwy piersiowe i brzuszne nie są trójkątne, tak jak wydawać by się mogło, no u rekina to powinno wyglądać. Czaszka czy głowa, no też to nie przypomina głowy rekina, tylko taką bardziej, nie wiem, jaszczurzą paszczę, nazwijmy to sobie. Więc płaszczak uchodzi za takiego rekina, za taki model rekina pierwotnego, paleozoicznego. Ale ta linia ewolucyjna, do której płaszczak dzisiejszy należy, powstała dopiero w erze mezozoicznej. Najstarsi kuzyni płaszczaka znani są z początków okresu jurajskiego, sprzed powiedzmy 180-190 milionów lat. Więc to nie jest też tak naprawdę, że to jest tak, że tak wyglądały wszystkie rekiny paleozoiczne. Chociaż było wiele podobnych rekinów w paleozoiku do tego płaszczaka, ale pamiętajcie Państwo, że mimo iż w różnych podręcznikach paleontologii można się spotkać z takim stwierdzeniem, że płaszczak to jest taki model paleozoicznego rekina, to on, no, jego korzenie, powiedzmy, tego rzędu rekinów, do którego on należy, nie sięgają dalej niż gdzieś tam do Jury. Przy płaszczaku doskonale widać to, ten drugi aspekt, dlaczego głównie zęby rekinów znajdujemy w stanie kopalnym. Pierwszy to jest to, co mówiłem, że rekiny mają szkielet chrzęstny, więc chrząstka się słabo zachowuje w postaci skamieniałości. Natomiast zęby są zbudowane z twardych tkanek i tych zębów jest bardzo dużo. Tutaj Państwo widzą rozdziawione paszcze tego paszczaka i widzimy, że te zęby są ułożone w postaci takich rodzin zębowych. O uzębieniu rekinów mówi się, że ryby te mają tak zwane uzębienie rewolwerowe. Czyli wystaje sobie jeden ząb, tak zwany ząb funkcyjny, który akurat służy do nadziewania, cięcia, rozrywania, miażdżenia pokarmu, bo rekiny mogą mieć to uzębienie bardzo różnie zbudowane i które pełni różne funkcje, jak się zaraz okaże. A za tym zębem funkcyjnym jest cała taka spirala zębowa, na którą nawinięte są inne zęby, które dopiero się będą wyżynały, tak sobie powiedzmy. No i rekiny gubią te zęby, jak zgubi taki rekin, złamie mu się ząb w trakcie na przykład zdobywania pożywienia albo po prostu wypadnie, bo już się zużyje, to ten następny się, powiedzmy, wyżyna i tak dalej, i tak dalej. Rekin, gubiąc taki ząb, tracąc go, nie jest to dla niego jakiś duży uszczerbek na zdrowiu, więc to nie jest tak jak u nas, u ssaków, że my stracimy już te zęby nasze stałe, no to wtedy lipa i prawda, trzeba nam tutaj jakiegoś sztucznego zęba wstawiać. U rekinów to kompletnie tak nie wygląda. Jak widzimy, u takiego paszczaka tych zębów w takiej jednej rodzinie zębowej, w jednej spirali tam może być bardzo, bardzo dużo. Więc one całe życie mają wymieniane uzębienie. Paszczaki dzisiejsze są, tak jak mówię, rybami głębinowymi, małymi. One tak do kilkudziesięciu centymetrów, więc to jak na rekina niedużo. Ale w erze dinozaurów właśnie, w okresie kredowym, mniej więcej tam powiedzmy, pod koniec okresu kredowego, tak 70 milionów lat temu, żył olbrzymi paszczak. Paszczak to jest, tak jak powiedziałem, rodzaj Chlamydocelachus. Tak się nazywa dzisiejszy płaszczak. A w kredzie żył Chlamydocelachus goliat, czyli ten sam rodzaj rekina, też rodzaj, do którego dzisiejszy płaszczak należy. Tylko ten kredowy był olbrzymi. Jak Państwo widzą, on tak do 6 metrów długości mógł dorastać, więc duża ryba. No ale że to był ten sam rodzaj, cały czas to jest rodzaj Chlamydocelachus, to prawdopodobnie on też gdzieś był jakimś głębinowym drapieżnikiem polującym na miękko ciało zdobycz. No ale że był zwierzęciem większych rozmiarów niż ten dzisiejszy płaszczak, to prawdopodobnie mógł na jakieś większe głowonogi być może polować, może jakieś ryby nawet. Później sobie obejrzymy inne rekiny kredowe i Państwo zobaczą, że w okresie kredowym, pod koniec ery dinozaurów, generalnie już rekiny wyglądały z grubsza tak w większości, jak dzisiejsze rekiny. To już była taka epoka tych nowożarłaczy, czyli tych rekinów, które mamy dzisiaj. I one kształtem przypominały dzisiejszego ludojada w sporej mierze. Natomiast jak widać, były też i wtedy takie właśnie wielkie płaszczaki sześciometrowe, które bardziej jakiegoś węgorza właśnie, może murenę bardziej przypominają niż takiego prawilnego rekina. Więc to była chwilka na tego płaszczaka z okresu kredowego, natomiast teraz ja wpadłem po prostu na taki pomysł, że najlepiej będzie, jak sobie prześledzimy ewolucję tych rekinów od ery paleozoicznej przez mezozoik aż do dzisiaj i powybieramy sobie najbardziej takich reprezentatywnych przedstawicieli tych najważniejszych rzędów, czyli najważniejszych linii ewolucyjnych w obrębie rekinów. I chciałbym zacząć z Państwem tę przygodę od takiej grupy zwanej ksenakantami, które, jak już Państwo widzicie na tej planszy, no rekina, podobnie jak ten płaszczak dzisiejszy, nie przypominają. Ksenakanty rzeczywiście były dziwnymi rekinami. Taka ich najbardziej charakterystyczna cecha to jest kolec przytwierdzony do tyłu mózgoczaszki. I to widzimy dobrze na tej planszy po lewej stronie. Kolec ten wyrasta po prostu z tyłu czaszki. Trzeba Państwu wiedzieć, że cechą bardzo charakterystyczną i taką wręcz pierwotną dla rekinów jest to, że rekiny przed każdą płetwą, po prostu przed płetwą grzbietową mają tak zwany kolec płetwowy. Dzisiaj rekiny raczej już tych kolców nie mają. One po prostu w trakcie ewolucji utraciły tę cechę, natomiast większość paleozoicznych rekinów i jeszcze pewna część mezozoicznych rekinów będą miały kolce przed płetwą grzbietową. I u niektórych z tych rekinów, szczególnie w paleozoiku, z tym kolcem płetwowym działy się bardzo różne rzeczy. I ksenakanty to jest świetny przykład. U nich ten kolec niejako oderwał się od płetwy grzbietowej, która, jak widzimy na lewej stronie tej planszy, też nie przypomina takiej trójkątnej płetwy dzisiejszego żarłacza, tylko jest taka, no znowu, węgorzowata, taka wydłużona, ciągnie się wzdłuż całego grzbietu. Ten kolec się oderwał od tej płetwy i zaczął być przytwierdzony do tyłu mózgu czaszki właśnie. Widzimy te kolce tutaj przedstawione. One mogą mieć różną ornamentację w postaci jakichś guzków czy rowków, więc ten kolec zmienił troszkę swoje położenie. Płetwa grzbietowa wygląda inaczej. Płetwa ogonowa zupełnie inaczej niż u dzisiejszych rekinów. Jest taka długa, znowu węgorzowata, z takim dużym, to co tutaj stanowi lwią część tego ogona, to jest ten górny płat płetwy ogonowej, natomiast dolny płat to jest ten taki mały dzyndzelek, co sobie sterczy z tyłu ciała. Płetwy piersiowe i brzuszne również nie przypominają płetw dzisiejszego rekina. To są takie płetwy w miarę symetryczne, płetwy tak zwane typu archipterygium. To jest taki dosyć pierwotny tak naprawdę typ płetwy, który u różnych ryb występuje, i u rekinów, i u ryb chrzęstoszkieletowych też w paleozoiku. Dosyć pierwotny, który polega na tym, to znowu na tej planszy po lewej stronie widzimy, że szkielet tej płetwy stanowi taką centralną oś, a wokół tej osi rozchodzą się symetrycznie te promienie płetwowe, no i ta płetwa wygląda tak choinkowato, tworzy taki płat po prostu. I te rekiny, no, były zwierzętami, ksenakanty, które żyły w karbonie, czyli mniej więcej te 300 milionów lat temu, w takich środowiskach, których znowu my byśmy dzisiaj z rekinami raczej nie kojarzyli, bo to nie były rekiny takie otwartomorskie, tylko one żyły w takich paralicznych zbiornikach, w takich środowiskach, gdzie morze stykało się z lądem, na przykład w jakichś estuariach, gdzie rzeka uchodziła do morza i po prostu ta woda słodka mieszała się ze słoną i tworzył się takie wody brakiczne, to się mówi, czyli o takim zmiennym zasoleniu, po prostu troszkę słodkie, troszkę słone. I tam było dużo roślinności, troszkę to mogło przypominać dzisiejsze namorzyny, lasy namorzynowe, ale oczywiście to już mam nadzieję, że Państwo z moich wykładów to wiecie, że no w karbonie zupełnie inna flora była, więc to wyglądało inaczej, ale jeśli chodzi o rośliny, ale sam typ środowiska był, powiedzmy, dosyć zbliżony, więc to nie były rekiny, które żyły sobie gdzieś na otwartym oceanie i polowały na inne duże zwierzęta w toni wodnej. Nie, nie, nie. Plan budowy zresztą tego ksenakanta, jak Państwo tu widzą, no to nie jest plan budowy, który by pomagał im na szybkie gonienie zdobyczy w toni wodnej i łapanie ich. To już też mam nadzieję, że Państwu wielokrotnie to udowodniłem, że żeby być takim ścigłym, oceanicznym drapieżnikiem, niezależnie czy jesteśmy rybą, czy jesteśmy gadem morskim, jak ichtiozaur, czy jesteśmy w dzisiejszym delfinem, czy wielorybem, no to musimy mieć właśnie trójkątne płetwy, mocną trójkątną płetwę grzbietową i tą płetwę ogonową, taką mocno wciętą, prawda? Tak jak dzisiejsze rekiny na przykład. A to zupełnie takiego dzisiejszego żarłacza ludojada nie przypomina. Więc to były drapieżniki takie raczej, no, atakujące z zasadzki, właśnie te środowiska takich paralicznych zagłębień, gdzie była gęsta roślinność wodna, były idealne. Ten Xenacanthus sobie siedział w jakichś zaroślach i czekał, aż coś podpłynęło. Wtedy mógł go zaatakować, więc może trochę bardziej, no tutaj trybem życia przypominał dzisiejszego szczupaka, który też ma takie, no raczej plan budowy taki właśnie pomagający mu atakować z zasadzki, niż jakiegoś ścigłego drapieżnika oceanicznego, jak dzisiejsze rekiny. Ale już w erze paleozoicznej, i to jeszcze przed tymi ksenakantami, bo w okresie dewońskim, 350, 360, 70 milionów lat temu, żyła taka grupa kladoselachidy. I to już były, jak Państwo widzą z tej planszy, takie no właśnie przystosowane do aktywnego, szybkiego polowania na ofiary w toni wodnej drapieżniki, bo mają mocną taką trójkątną płetwę grzbietową, mają trójkątne płetwy piersiowe i taką właśnie płetwę ogonową z dwoma płatami górnym i dolnym. To jest ten najbardziej typowy przedstawiciel tej grupy Cladoselache w takich słynnych łupkach clevelandzkich w stanie Ohio. Znajduje się całą masę tych rekinów. Pięknie takie okazy zachowane razem z i szkielet chrzęstny oczywiście i elementy ciała miękkiego się tam zachowały. Więc my anatomię tych kladoselachy dewońskich znamy dość dobrze, wiemy jak one wyglądały. Proszę zwrócić uwagę, jak na każdego paleozoicznego rekina przystało i te miały przed płetwą grzbietową, a nawet przed dwoma płetwami grzbietowymi miały kolec płetwowy, prawda, taki zakrzywiony ku tyłowi. No i to w miarę przypomina gdzieś tam rekina dzisiejszego, ale to jeszcze jest daleka droga do tak naprawdę planu, do powiedzmy do dzisiejszych rekinów. Tutaj ten plan budowy podobieństwa wynika z podobnej niszy ekologicznej. To były takie ścigłe drapieżniki, szybko polujące na inne ryby, prawdopodobnie w toni wodnej, więc kształtem ciała no, te dzisiejsze rekiny się upodobniły do tych paleozoicznych, ale to jest zupełnie inna linia ewolucyjna. To są jeszcze tak zwane prażarłacze, a nie nowożarłacze. To są takie dwie główne grupy rekinów. Prażarłacze głównie w paleozoiku dominowały, w mezozoiku i w kenozoiku nowożarłacze. Cladoselache to jest dewon, więc to są właśnie te prażarłacze. Mówiłem, że z tym kolcem poprzedzającym płetwę grzbietową u paleozoicznych rekinów często działy się dziwne rzeczy. No i ciężko się z tym nie zgodzić. U wielu grup rekinów dewońskich i karbońskich, czyli mających tam 300 kilkadziesiąt, 200 kilkadziesiąt milionów lat temu, występowało coś takiego, co się po angielsku nazywa spine brush complex, a po polsku, tak jak tutaj to nazwałem, zespół kolca i szczotki, czyli ten kolec płetwowy przybierał kształt jakichś bardzo dziwnych struktur. Po lewej stronie widzą Państwo dwa gatunki należące do rodzaju Stetacanthus. To jest taki rekin, u którego ten kolec przybrał postać właśnie takiej szczotki. To od tego rodzaju głównie ta nazwa zespół kolca i szczotki się wzięła. Ten kolec no, był taki, trochę wygląda jak takie żelazko odwrócone może. I jeszcze góra tego kolca, ta powierzchnia płaska tego żelazka jest pokryta takimi ostrymi ząbkami, takimi ostrymi krawędziami. I proszę zwrócić uwagę, na główce te rekiny też mają taką szrafurkę poharataną. Tam też były takie ząbki delikatne, łuseczki przekształcone w takie ostre struktury, co prawdopodobnie pełniło taką funkcję, że gdy jakiś większy drapieżnik, bo to nie były jakieś szczególnie duże rekiny, tu Państwo mają skalę, no to największy Stetacanthus 2 metry mógł mieć długości, to jak na rekina nie jest za dużo, więc a w dewonie, kiedy żyły te rekiny, żyły dużo większe drapieżniki, na przykład ryby pancerne, więc kiedy jakaś większa ryba chciała zajść tego Stetacanthusa od góry, to Te ząbki na głowie i te ząbki na tym kolcu płetwowym, na tym żelazku, sprawiały wrażenie, jakby to była taka rozdziawiona wielka paszcza. Więc to była prawdopodobnie taka adaptacja do obrony przed większymi drapieżnikami. Myślę, że również tutaj ten przekształcony kolec mógł u samców pełnić funkcję jakiegoś wabika dla partnerek. Skąd my wiemy, że tak mogło być? No, spójrzcie Państwo na tą planszę po prawej stronie tym razem, tam też na dole mamy rodzaj Stetacanthus z tym zaznaczonym spine brush complex, ale tuż nad nim jest taka ryba z takim dziwnym też właśnie kolcem płetwowym przekształconym w taki No, jak to zaraz ja tutaj napisałem, miecz Damoklesa wiszący nad głową, to jest rekin z rodzaju Falcatus. I on żył w Karbonie mniej więcej 300-290 milionów lat temu. Jak Państwo widzą, no, niemal kompletne szkielety tych Falcatusów się znajduje w takim stanowisku w stanie Montana, które się nazywa Bear Gulch. Ono ma mniej więcej tam 290 milionów lat. To był taki zbiornik morski w tym czasie właśnie w stanie Montana, gdzie były warunki beztlenowe przy dnie. Jak coś umarło, opadło na dno, to tam padlinożercy ciała miękkiego nie ruszali i nawet chrząstka i tkanki miękkie się dość dobrze konserwowały i mamy tam piękne takie skamieniałości tych Falcatusów właśnie z tym kolcem przekształconym w taki, tym razem nie spine brush kompleks, nie ten zespół kolca i szczotki, tylko taki miecz Damoklesa wiszący cały czas nad głową. I co ciekawe, tam w tym stanowisku Bear Gulch znajduje się samce i samice należące do rodzaju Falcatus, to Państwo widzą tutaj na planszy po lewej stronie na górze. Tam jest samiec i samica. Samiec to jest ten troszkę niżej, samica to jest ta wyżej. I widzimy, że ta samica tak jakby próbuje złapać tego samca za ten kolec głowowy, tak sobie powiedzmy, już nie płetwowy, tylko głowowy. Natomiast samica, ta, która właśnie go tam gryzie, ona tego kolca nie ma. Czyli był wśród tych rekinów karbońskich dymorfizm płciowy. Czyli samce i samice różniły się jakimiś cechami wyglądu. Tylko samce miały te kolce, nazwijmy to, no trochę tak jak na przykład jelenie dzisiaj mają tylko poroża, prawda? Łanie ich nie mają, czy możemy sobie wybrać jakieś inne cechy takie dymorficzne, nie wiem, lew ma grzywę, lwica nie ma, prawda? U Falcatusów samiec miał kolec nad głową, samica nie miała. No i co ciekawe, tam z tego stanowiska Bear Gulch, dzięki tym idealnym warunkom fosylizacji, no my wiemy, że właśnie samice z jakiegoś powodu łapały samców za te kolce zębami, po prostu szczękami łapały za te kolce głowowe i prawdopodobnie jest to jakiś przejaw no, rytuału godowego być może, kopulacji po prostu, seksu tych rekinów. Prawdopodobnie, żeby mogło dojść do zapłodnienia, to samica musiała się złapać szczękami za ten kolec, po prostu przytrzymać się, żeby być w miarę blisko partnera i wtedy mogło dojść do tutaj do spółkowania. I taka rekonstrukcja tu po prawej śmieszna jest pokazana, jak te dwa rekinki tutaj, samica tego samca chce zaraz capnąć za ten właśnie kolec. No więc to jest niezwykle ciekawe, prawda, bo widzimy jak prawie 300 milionów lat temu wyglądały zwyczaje godowe rekinów, które żyły wtedy na terenie Ameryki Północnej, więc te kolce niekiedy nie miały takich funkcji tylko jakichś odstraszających kogoś tam, nie wiem, drapieżnika, ale wiemy, że na pewno pełniły jakieś funkcje związane z takim doborem płciowym. Bardzo ważna cecha rekinów, ale tak naprawdę wszystkich ryb chrzęstoszkieletowych, to są te wspomniane przeze mnie na początku spirale zębowe, to uzębienie rewolwerowe. I są takie miejsca na Ziemi, gdzie znajduje się olbrzymie spirale zębowe. To jest taka duża spirala, która no, ma myślę z metr średnicy. Państwo widzą, jak to ładnie wygląda. Spirale takie znajduje się często w okolicach gór Ural w Rosji. I te spirale nadano im nazwę helikoprion. Sądzi się, że one należały do jakiejś wielkiej ryby właśnie chrzęstoszkieletowej. Tak wyglądają rekonstrukcje tej ryby. Tutaj muszę Państwu od razu powiedzieć, że helikoprion, my z niego znamy tylko tę spiralę zębową, więc my nie wiemy, jak on wyglądał tak naprawdę dokładnie, więc różne typy tutaj rekonstrukcji takich dziwnych czasami się przedstawia. Niekiedy one nie mają trochę sensu takiego funkcjonalnego. No tutaj po prawej to już wygląda trochę lepiej niż to, co po lewej mamy. Helikoprion, muszę Państwu tutaj wspomnieć, że nie był rekinem. On należał do ryb tak zwanych chrzęstnogłowych, do takiej grupy zwanej edestydami. To była grupa całkowicie wymarła, bliżej spokrewniona z dzisiejszymi chimerami niż z rekinami. I pod koniec ery paleozoicznej w Karbonie i w Permie, te 200 kilkadziesiąt milionów lat temu, to była grupa dosyć zróżnicowana. Ten helikoprion właśnie pochodzi gdzieś tam z przełomu Karbonu i Permu, czyli powiedzmy sprzed tych no, 290 milionów lat. W Karbonie żyło więcej takich podobnych, dużych rekinów z dziwnymi spiralami zębowymi. Był też taki rodzaj Edestus, od którego pochodzi nazwa całej tej linii ewolucyjnej, Edestydy, prawda? Który miał takie, no nie aż tak zwinięte te spirale, tylko tak jeszcze, no tam u tego Edestyda bardziej to przypominało takie po prostu szczęki, trochę takie rozdziawione. U Helicopryona to już była cała taka duża spirala. Jak to zwierzę do końca wyglądało, to my tego tak naprawdę nie wiemy. I wszystkie tego typu rekonstrukcje, które Państwo w internecie, no to są tak bajki tak naprawdę. Natomiast na podstawie rozmiarów takiej spirali my jesteśmy mniej więcej w stanie powiedzieć, że to było duże zwierzę. To był rekin taki, no jak Państwo widzą, 7 metrów długości, a to jest rekin, powiedziałem rekin. Zwierzę przypominające rekina, tak jak mówię, kuzyn rekinów. Natomiast generalnie rekiny, czy w ogóle ryby chrzęstoszkieletowe w erze paleozoicznej były niewielkie. Te wszystkie rekiny, które wcześniej pokazywałem, Falcatus, ten Stetacanthus, czy te właśnie Xenacanthy, no to one tak do 2 metrów to jest max. Głównie to były rekiny po kilkadziesiąt centymetrów długości. Więc w erze paleozoicznej, mimo iż wtedy rekiny i ich kuzyni osiągali zróżnicowane kształty i rozmiary, jedni mieli kolec nad głową, inni mieli tę szczotkę, jeszcze inni mieli ten węgorzowaty pokrój, to były ciągle zwierzęta niedużych rozmiarów. To były nieduże drapieżniki, nieszczytowe. Jak to się stało, że rekiny stały się takimi dużymi drapieżnikami, między innymi, to jest historia dopiero z ery mezozoicznej, do której sobie teraz za moment przejdziemy. Taką grupą, która narodziła się jeszcze w erze paleozoicznej, bo w karbonie, te mniej więcej 200 kilkadziesiąt milionów lat temu, ale tak naprawdę ogromny sukces ewolucyjny uzyskała dopiero w erze dinozaurów, w jurze i w kredzie, 150 milionów lat temu, 100 milionów lat temu, jest rząd rekinów zwanych hybodontami. Taki najbardziej typowy rodzaj nazywa się hybodus, od niego pochodzi nazwa tej grupy. Kompletne szkielety tych hybodontów znajduje się m.in. w słynnym stanowisku paleontologicznym w Zollenhofen w Bawarii. I tutaj taki szkielet hybodonta Państwo widzą po lewej stronie na górze. To były ciągle nieduże rekiny, największe hybodonty to tak no myślę do 2 metrów mogły osiągać. Natomiast cechą charakterystyczną hybodontów jest to, że to były rogate rekiny. One na czaszce miały czasami jedną, czasami dwie pary rogów, różków. To Państwo tu widzą na tych rekonstrukcjach. Takie niewielkie różki zakrzywione, sterczące sobie z główki. Więc rogate rekiny. I to były rekiny w erze mezozoicznej, w jurze, w kredzie bardzo popularne, powszechne. Dosyć takie kosmopolityczne, powiedziałbym. Zajmowały nisze takich no, generalistów, powiedzmy. Takich właśnie jak dzisiejsza lamna śledziowa na przykład. Chociaż no, tutaj widzą Państwo po prawej stronie, że uzębienie tych hybodontów mogło być różne. I niektóre miały takie zęby z jednym takim dużym wierzchołkiem sterczącym z zęba na środku i dwoma mniejszymi po bokach. To po prawej stronie widzimy. Natomiast po lewej Państwo widzą, że były też takie hybodonty z płaskimi zębami, z tak zwanym uzębieniem brukowym. Płaskimi zębami, które służyły do zgniatania twardej zdobyczy. Więc niektóre z tych hybodontów były przystosowane do żywienia się twardą, opancerzoną zdobyczą, inne polowały sobie pewnie na jakieś małe ryby gdzieś tam w toni wodnej. No i widzimy, że również taki do ery mezozoicznej w przypadku tych hybodontów taki relikt przetrwał. One przed dwiema płetwami grzbietowymi miały po jednym takim wydatnym, dużym kolcu płetwowym, to nawet na tej skamieniałości z Zollenhofen ładnie widać, że te kolce tak mocno wystawały, ładnie pokryte taką zębinową warstewką, z takimi, widzimy te kolce na tej planszy po prawej stronie, z takimi rowkami, czasami to ten najbardziej z prawej strony obrazek, widzimy, że na tych kolcach jeszcze były takie odstające ząbki od nich, więc duże takie wydatne kolce. I one no, przetrwały do końca ery dinozaurów, te hybodonty, ale były w morzach mezozoicznych ciągle takimi niedużymi zwierzętami, do 2 metrów to tak jak mówię maksymalne, co dałoby się z takiego hybodusa wyciągnąć. Wspomniałem Państwu, że na chwilę wspomnimy sobie coś o rybach tych innych, nie tylko rekinach, ale i rybach kostno-szkieletowych. I to jest dobry moment. Skoro weszliśmy w erę mezozoiczną, powiedziałem o tych hybodontach, no to wtedy, kiedy hybodonty sobie tam polowały na jakąś niedużą zdobycz, w okresie jurajskim i później kredowym przypada rozkwit olbrzymich ryb kostno-szkieletowych, z takiego rzędu pachy cormi formes, to po polsku pachy cormidy, tak przetłumaczyłem tę nazwę. To jest grupa całkowicie wymarła. W tej grupie były zarówno duże drapieżniki jurajskie, na przykład takie po 2-2,5 metra długości, ale były i olbrzymie ryby, mające wielkie rozmiary, które w morzach jurajskich, kredowych, w morzach ery dinozaurów zajmowały nisze ekologiczne, które dzisiaj, proszę Państwa, są zajęte przez wieloryby. I to są takie rodzaje jak Litz ichthys albo Bonner ichthys. Litz ichthys to był ten największy, on naprawdę do kilkanaście metrów długości mógł osiągać. Bonner ichthys to tam do kilku metrów, on żył później w kredzie. Natomiast Państwo widzą, one tak pływały, rozdziawiając paszcze, jak dzisiejsze walenie fiszbinowe. I to fajnie na tej planszy z prawej strony jest pokazane, jak te różne grupy kręgowców morskich przystosowywały się do tej niszy ekologicznej wielkiego morskiego filtratora. No, dzisiaj mamy wieloryby fiszbinowe, to jest to, co jest na tej planszy zaznaczone nazwą Mysticeti, a one dopiero gdzieś tam w oligocenie, te tam no 20 kilka milionów lat temu powstały. Mamy dzisiaj kilka grup rekinów, które pełnią takie, zajmują takie nisze ekologiczne, bo mamy słynnego rekina wielorybiego, mamy tego wieloszpara, mamy takiego rekina, który się megahasma nazywa, to po polsku nazywałoby się, zdaje się, wielka paszcza po prostu, megahasma, wielka paszcza. Ale to też są historie kenozoiczne, już po erze dinozaurów. Tak samo płaszczki, one też sobie, duża manta sobie gdzieś tam sączy ten pokarm z toni wodnej, ale to jak Państwo widzą na tej planszy z prawej strony, to są historie no, sięgające najgłębiej gdzieś tam paleocenu, eocenu. Czyli to są już historie po erze dinozaurów, po wymarciu dinozaurów, a w morzach właśnie wielkich ryb kostnoszkieletowych, bo w erze dinozaurów to właśnie te pachy kormidy były tymi wielkimi filtratorami, osiągającymi zresztą rozmiary waleni. Więc to jest ciekawe, jak będziecie gdzieś Państwo widzieli w telewizji płetwala błękitnego albo humbaka, to pomyślcie sobie, że to jest tylko taka adaptacja, taka nisza ekologiczna, która powstała tak naprawdę w erze mezozoicznej, w jurze. Najstarsze te pachy kormidy to sięgają gdzieś tam wczesnej jury, a takie duże, filtrujące, no to w środkowej i w późnej jurze się pojawiły i później w kredzie żyły. I to były ryby kostnoszkieletowe. I to jest po prostu pomysł, który później po wymarciu tych ryb, pod koniec ery mezozoicznej, wykorzystały rekiny, płaszczki i oczywiście walenie. Tu widzimy skalę przedstawicieli tych ryb pachy cormiformes. To największe zaznaczone czerwonym kolorem to jest ten właśnie Litz ichthys, jurajski przedstawiciel, który żył w środkowej i późnej jurze. Litz ichthys żył w Europie, tutaj w morzach pokrywających nasz kontynent. Jego skamieniałości znaleziono w Wielkiej Brytanii, we Francji i zdaje się, że coś tam w Niemczech znaleziono. Inne, jak Bonner ichthys, no to one już żyły w okresie kredowym. Bonner ichthys to jest ten tutaj kolorem pomarańczowym zaznaczony, ale widzą Państwo, że ten no Litz ichthys to była potężna ryba, wielka, kilkanaście metrów długości, wielki filtrator, dokładnie tak jak dzisiejsze walenie fiszbinowe, walenie z grupy fałdowców. Jeśli jesteśmy już przy rybach kostnoszkieletowych, to nie mogłem nie wspomnieć o rybie, która się zwie Xyphactinus. To jest ryba, która należy do takiej grupy, która się nazywa Ichthyodectiformes. To jest rząd ryb, który zdaje się, że jest wymarły całkowicie, ale mają te ryby dzisiaj żyjącego bliskiego kuzyna. Ja tego kuzyna za moment Państwu pokażę, żeby pokazać pewne podobieństwa między tymi rybami kopalnymi i dzisiejszymi. Natomiast Xyphactinus to była duża ryba. Ona żyła w okresie kredowym, pod koniec kredy. Mniej więcej te no 60 kilka, 70 milionów lat temu, na terenie Ameryki Północnej. Ja kiedyś wspominałem Państwu przy jednym z wykładów, że pod koniec kredy kontynent północnoamerykański przedzieliło takie płytkie morze, tak zwane Morze Środkowego Zachodu, Western Interior Seaway, które łączyło Zatokę Meksykańską z Oceanem Arktycznym. I tam żyły różne wielkie stwory, tam żyły wielkie mozazaury między innymi i tam żyły te Xyphactinusy. To były duże ryby. Największy, zdaje się, to do 6 metrów mógł dorastać taki znaleziony Xyphactinus. I to były niezwykle żarłoczne ryby kostnoszkieletowe. Tutaj Państwo widzą szkielet w muzeum wystawiony. No, jest tak, jak ten napis głosi: fish within a fish, czyli no, ryba w środku ryby, i widzą Państwo, że w szkielecie tego ksyfaktinusa jest jakaś mniejsza ryba. Ale mniejsza ryba to znaczy pewnie tam no, 2,5-metrowa ryba. To taka mała ryba, wewnątrz powiedzmy 5-metrowej. Czyli to były ryby niezwykle żarłoczne. Duże, ścigłe drapieżniki, widzimy mocne takie trójkątne płetwy, mocno wciętą płetwę ogonową, szybko pływające. Teraz jak się przyjrzymy paszczy tego ksifaktinusa, to widzimy, że no, mocno taka uzębiona ta paszcza jest. Ona ma jeszcze taką dosyć prymitywną budowę, bo dzisiaj zaawansowane ryby kostno-szkieletowe, zaawansowane ryby promieniopłetwe mają taki rozkładany aparat gębowy, że po prostu zasysają pokarm, rozkładają szczęki, mają zdolność do wyrzucania aparatu szczękowego do przodu. Wiele ryb tak robi, tych zaawansowanych promieniopłetwych. Natomiast tutaj to nie jest tak, że ona rozkłada szczęki, tylko tak jakby górna szczęka jest tak ustawiona w miarę pionowo, a żuchwa też musi być jakby do niej współkształtna, więc to żuchwa się tak mocno po prostu rozchyla. Więc to jest taka ryba, która ma tak jakby nawiniętą żuchwę tutaj na górną szczękę, i kiedy chce złapać ofiarę, to ją tak po prostu otwiera i pomaga sobie tą żuchwą, wpychając ją do środka. Więc to tłumaczy, dlaczego ten Xyphactinus był takim żarłocznym drapieżnikiem i był w stanie połknąć w całości w zasadzie jakąś inną rybę. Te wielkie zęby na pewno temu Xyphactinusowi w tym pomagały. Cała ta grupa, do której on należy, Ichthyodectiformes, nie ma w sumie dobrej polskiej nazwy, dlatego ja po prostu Ichthyodectidy napisałem, czy ichtiodektidopodobne, tak byśmy sobie powiedzieli, była całkiem zróżnicowana w erze mezozoicznej. Największe to do 5-6 metrów, tak jak właśnie Xyphactinus jedyneczką tu zaznaczone mogły dorastać. Natomiast były też mniejsze. No, ale co ciekawe, te Xyphactinusy i cała ta grupa Ichthyodectiformes należy do takiej grupy zwanej rybami kostnojęzykowymi. I dzisiaj żyje przedstawiciel tych ryb. To jest ta ryba właśnie, którą Państwo teraz widzą, rodzaj Osteoglossum. To jest nieduża ryba słodkowodna i ona, zwróćcie Państwo uwagę, plan budowy ma generalnie inny. Nie ma takiej mocno wciętej płetwy ogonowej, nie ma trójkątnej płetwy grzbietowej, ani trójkątnych płetw brzusznych i piersiowych, tylko ma takie, no znowu, węgorzowate ciało z takim, no właśnie, niskimi, poziomymi, ciągnącymi się wzdłuż ciała płetwami. Natomiast to, co upodabnia ten dzisiejszy osteoglossum do tego Xyphactinusa kredowego, to jest czaszka. I zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj też to osteoglossum nie ma, tak jak większość dzisiejszych ryb kostno-szkieletowych, tego rozkładanego aparatu gębowego do zasysania ofiary, tylko ma ten właśnie to z tą żuchwą, to tak postawioną do góry, i po prostu sobie pomaga tak, chłapiąc tą żuchwą, i jak kogoś złapie, no to po prostu ta żuchwa służy jako taki aparat do wciskania tej ofiary gdzieś tam w głąb gardzieli, więc również jest przystosowana do takiego połykania, połykania ofiar, no w całości tak naprawdę, trochę jak ten Xyphactinus, ale oczywiście dzisiejszy osteoglossum takich rozmiarów 5-6-metrowych, jak te kredowe Xyphactinusy, nie osiąga. Dobrze, to był taki krótki, powiedzmy, krótkie taka chwilka poświęcona rybom kostno-szkieletowym. Natomiast jak już jesteśmy przy tych kredowych, wielkich drapieżnikach z tego Morza Środkowego Zachodu w Ameryce Północnej, to w tamtym czasie żyły również wielkie rekiny. I właśnie okres kredowy to jest ten czas, kiedy w końcu rekiny zaczęły osiągać spore rozmiary. Ja Państwu mówiłem, że w paleozoiku raczej rekiny były nieduże. W mezozoiku mieliśmy te chybodonty, ale one ciągle były małe. I dopiero w kredzie powstały tak naprawdę rekiny, czyli pod sam koniec ery dinozaurów, które miały rozmiary wielometrowe i były dużymi drapieżnikami, które mogły polować w końcu na inne duże kręgowce morskie. Bo te wszystkie wcześniejsze, no to polowały na jakieś małe rybki czy głowonogi, a w kredzie powstały duże rekiny, które mogły polować na albo inne duże ryby, albo na gady morskie, których wtedy było w bród. I takie dwa popularne rodzaje, które żyły pod koniec okresu kredowego, to jest Cretoxyrhyna i Squalicorax, które teraz Państwo widzą. Duże rekiny. One przypominają już w zasadzie, tak na pierwszy rzut oka, dzisiejszego żarłacza ludojada. Plan budowy, jak Państwo widzą, bardzo podobny. To już są nowożarłacze, należą zresztą do tych samych, powiedzmy, grup, co dzisiejszy właśnie rodzaj Carcharodon, czyli właśnie żarłocz biały, no mają taką płetwę ogonową z tym górnym płatem większym niż dolny, jak u dzisiejszych rekinów, trójkątna płetwa ogonowa, trójkątne płetwy piersiowe, wszystko tutaj bardzo przypomina już te dzisiejsze nowożarłacze, dzisiejsze rekiny. Natomiast one żyły w tym samym środowisku, czyli w tym morzu pokrywającym Amerykę Północną te, powiedzmy, 70 kilka milionów lat temu. I to były duże rekiny, mające parę metrów długości. Za chwilę jeszcze w skali zobaczymy te rekiny i zobaczą Państwo, jak to w skali z człowiekiem wyglądało. Krytoksiryna była trochę większa. Ja tutaj na tej planszy starałem się tak pokazać mniej więcej, żeby one względem siebie w skali były. I, no, proszę Państwa, mamy dwa różne rodzaje rekinów, żyjące w tym samym środowisku, mające trochę podobne rozmiary i w sumie takie, które mogły polować na dużą zdobycz. No to tu napotykamy pewien problem, no bo dzisiaj mamy w zasadzie z takich dużych rekinów tego żarłacza ludojada i to jest ten jeden rekin, który eksploatuje te nisze rekina, który może polować na inne duże zwierzęta, prawda? Na inne duże kręgowce, na foki, uchatki, jakieś pewnie inne duże ryby. Czasami człowieka może zaatakować, prawda? Natomiast nie ma konkurentów dzisiaj takich w obrębie rekinów. A tutaj mieliśmy dwa rekiny podobnych rozmiarów, duże drapieżniki, żyjące w tym samym środowisku, więc jakim cudem jakby ewolucja doprowadziła do tego, że i Cretoxyrhyna, i Squalicorax mogły żyć razem. Są pewne subtelne różnice między tymi rekinami, na które chciałbym teraz, żebyście zwrócili Państwo uwagę. Te różnice znajdują się w obrębie głowy tych rekinów. Zwróćcie Państwo uwagę, one głównie różnią się jednak, poza tym, że kretoksiryna jest trochę większa, to różnią się pewnymi cechami czaszki. Zwróćcie Państwo uwagę na Squalicoraxa. On ma taki wydatny ryj. Ma to, co nazywamy rostrum, czyli ten nosek rekini, taki bardzo wydatny. Kretoksiryna ma mniejsze to rostrum. I teraz jak sobie zobaczymy szkielet kretoksiryny, to akurat w tych kredowych stanowiskach czasami zachowują się takie no bardziej kompletne znaleziska niż tylko zęby. Tu mamy kręgosłup i czaszkę. I widzą Państwo, że w prawym górnym rogu mamy czaszkę tej kretoksiryny i ona ma mały nosek, małe to rostrum, natomiast ma wielkie oczy. Ma duże oczodoły, one sporą część mózgu czaszki zajmowały. Więc sądzi się, że kretoksiryna to był duży drapieżnik, który polował za pomocą zmysłu wzroku właśnie. Co jest trochę takie też nietypowe dla takich, powiedzmy, dużych rekinów, ale no akurat prawdopodobnie u kretoksiryny tak było. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na czaszkę Squalicoraxa, to jest najbardziej kompletna czaszka tego rekina, widzimy ją od spodu, widzimy fragment kręgosłupa, uzębione szczęki i mamy to rostrum wystające, no to tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, te rostrum u Squalicoraxa było wydatne, duże, więc sądzi się, że z kolei Squalicorax polował na swoje ofiary za pomocą zmysłu węchu tym razem. Czyli Cretoxyrhyna polowała za pomocą oczu, a Squalicorax za pomocą nosa, za pomocą węchu. Więc dzięki temu dwa duże rekiny polujące na duże zwierzęta nie wchodziły sobie w drogę. Są tacy badacze, którzy twierdzą wręcz, że Squalicorax był padlinożercą w dużej mierze, bo zwykle takie duże zwierzęta, które drapieżne, które kierują się zmysłem węchu, no to one często, może nie tyle, że są wyłącznie padlinożerne, ale generalnie lwia część ich diety to jest padlina. Pewnie polują też na jakieś inne zwierzęta, ale głównie żywią się tym, co już zdechło. Po to jest im właśnie węch. Szczególnie w toni wodnej byłoby to korzystne, żeby taki Squalicorax mógł sobie wywęszyć no na przykład krew jakiejś ofiary, która jest przez prądy morskie na duże odległości roznoszona. Natomiast Cretoxyrhyna raczej tutaj aktywnie polowała na inne zwierzęta i tu mamy taką rekonstrukcję, jak to mogło pod koniec kredy wyglądać, takie morze właśnie kredowe. Widzą Państwo, na górze jest ta Cretoxyrhyna, która zaatakowała jakiegoś mozazaura, odgryzła mu tu kawałek płetwy, więc go po prostu zaatakowała, aktywnie na niego zapolowała, a na dole dwa nieco mniejsze Squalicoraxy się tam czają, żeby się do tej padliny dobrać, więc trochę taka sytuacja jak dzisiaj na sawannie lew czy lwica tam zabije na przykład antylopę czy zebrę, ale już tam gdzieś hieny się, prawda, czają w krzakach, w buszu, żeby do tej padliny się dobrać i to jest analogiczna sytuacja. Więc też takie smaczki można na podstawie pewnych cech anatomicznych wywnioskować. Ciekawostka, ten rodzaj Squalicorax, czyli ten polujący, nazwijmy to sobie za pomocą węchu, zęby tego rekina znajduje się często w stanowiskach kredowych u nas w Polsce, w okolicach Kazimierza nad Wisłą, w Nasiłowie na przykład, tam się często zęby rekinów znajduje, między innymi zęby tych Squalicoraxów, tam mu, jak ktoś ma farta, to może wykopać. No i tu jest porównanie rozmiarowe tych zwierząt. To są różne rekiny z końca ery dinozaurów, z późnej kredy, żyjące właśnie w tym Morzu Środkowego Zachodu. Widzą Państwo, mamy człowieka dla skali. Na dole po prawej stronie mamy tego rekinka hybodus, czyli tego rogatego rekina. No to widzimy, że to jest maleństwo. 2 metry to jest maks, co by się udało wyciągnąć. Natomiast mamy Squalicoraxa, który mógł mieć powiedzmy 5 metrów i tą Cretoxyrhynę z zaznaczonymi dużymi oczami, która nawet 7 metrów długości mogła mieć, więc to były takie rekiny powiedzmy wielkości dzisiejszego żarłacza ludojada, Cretoxyrhyna być może troszkę większa mogła być. Ciekawe, że wtedy w późnej kredzie też żył największy rekin tu przedstawiony z tego ekosystemu późnej kredy, czyli Ptychodus. To był taki rekin no, prawie do 10 metrów, tak szacunkowo, chociaż nie mamy takich całkiem kompletnych jego znalezisk, ale wyłącznie zęby. I co ciekawe, Ptychodus to był rekin z kolei, który miał płaskie zęby, takie to uzębienie, jak powiedziałem wcześniej, brukowe. Czyli płaskie, takie w kształcie bochenka chleba ząbki, którymi prawdopodobnie służyły mu do odżywiania się jakąś twardą zdobyczą. W okresie kredowym żyły duże małże, tak zwane inoceramy, takie naprawdę spore małże, na które te ptychodusy mogły prawdopodobnie polować. Więc z kolei ten ptychodus nie wchodził tutaj, jakby nie był konkurentem dla Squalicoraxa i Cretoxyrhyny, które polowały sobie w toni wodnej na gady morskie. Ptychodus, mimo że był większy, to sobie gdzieś tam polował na jakieś oskorupione bezkręgowce na dnie morza. No i dochodzimy do końca ery mezozoicznej. Tak jak Państwo widzą, ledwo co te rekiny zaczęły uzyskiwać spore rozmiary. No i w erze kenozoicznej, w tej już erze ssaków, w naszej erze, mamy tego najsłynniejszego rekina, którym jest megalodon, Carcharocles megalodon. Prawdopodobnie no, bliski kuzyn dzisiejszego żarłacza ludojada, ale jak Państwo widzą, dużo, dużo większy. Tutaj mamy taką zrekonstruowaną paszczę tego rekina, ale głównie z tego rekina zachowują się czy niemal wyłącznie no, tylko zęby, które jak Państwo widzą tutaj w skali z dłońmi tych ludzi, którzy stoją, też są bardzo duże. No to rzeczywiście te zęby megalodona to takie jak dłoń ludzka mogły, dorosłego człowieka mogły być. No i to były wielkie rekiny, tak się szacuje, no, że no, kilkanaście metrów długości szacunkowo, jeżeli to było zwierzę wyglądające podobnie jak dzisiejszy żarłacz ludojad, no to mogła to być największa ryba, jaka kiedykolwiek żyła w historii naszej planety. I wiem, że to działa na wyobraźnię, ale tak naprawdę no my nie do końca wiemy, jaki był kształt ciała tego zwierzęcia. Zęby megalodona bardzo przypominają zęby dzisiejszego żarłacza ludojada i to jest jedyne, po czym możemy jakby wnioskować, jak ten rekin wyglądał. No a wiemy, że polował na walenie w tamtym czasie właśnie. On żył w miocenie, w pliocenie te kilkanaście milionów lat temu, kilka milionów lat temu, kiedy była radiacja właśnie tych waleni fiszbinowych. I on sobie prawdopodobnie polował na te wieloryby. Zresztą my mamy twarde dowody na to, bo czasami jak się znajdzie kręgosłup takiego walenia, to w kręgi czasami są wbite, w kręgi walenia są wbite zęby megalodona. Więc my mamy bezpośrednie dowody na to, że rzeczywiście megalodon tutaj na wielkie walenie polował. No była taka nisza ekologiczna, faktycznie wielkie filtratory morskie, nic na nie nie polowało, no to jeden tutaj gatunek rekina mógł takie olbrzymie rozmiary osiągać, żeby na te walenie polować. I dobrze mu się wiodło przez długi czas, bo on powstał gdzieś no kilkanaście milionów lat temu, 15, może 20 chyba najstarsze są skamieniałości, a wymarł te 2,5 miliona lat temu, kiedy zaczęła się epoka lodowcowa, kiedy zaczął się pleistocen, po prostu zrobiło się za zimno. Walenie to są zwierzęta, które się dość dobrze przystosowały do zimnych warunków. Większość dużych waleni to dzisiaj w ogóle uwielbia warunki polarne, morza w okolicach Arktyki czy Antarktyki. Zresztą na przykład ocean południowy wokół Antarktydy jest niezwykle wysoko produktywny, więc one tam sobie mogą żyć, te walenie. No a taki duży rekin to jest zwierzę jednak, które będzie wolało wody ciepłe. Więc no niestety no, nie mógł po prostu podążać za tymi waleniami w rejony polarne. Nie miały co jeść te megalodony i najzwyczajniej w świecie wyginęły. No i tym sposobem dochodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie mamy już dzisiejsze rekiny z tą całą różnorodnością, którą Państwu pokazałem na początku tego wykładu. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę taki skrótowy i przystępny sposób pokazać Państwu, jak różnorodna była to grupa, czy jest dalej oczywiście dzisiaj, ale jak w przeszłości geologicznej różnorodność morfologiczna i różnorodność różnych trybów życia, różnych przystosowań, różnych środowisk rekiny mogły wytwarzać i opanowywać. I to jest ode mnie na dzisiaj tyle. Ja teraz bardzo chętnie podpowiadam na Państwa pytania, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania do tego, co mówiłem przez ostatnie 50 kilka minut, no to ja bardzo chętnie, to proszę zadawać pytania i ja zaraz postaram się na to chętnie odpowiedzieć, a na razie zobaczę, co Państwo pisaliście w trakcie, kiedy ja gadałem i mam nadzieję, że sobie fajnie porozmawiamy. Jonin Serp pyta, dlaczego rekiny wyparły inne duże drapieżniki wodne? No, ja bym nie powiedział, że rekiny wyparły inne duże drapieżniki wodne. To chyba tak nie jest. Dzisiaj mamy dużo drapieżnych, dużych zwierząt wodnych. Mamy orkę, mamy walenie nie tylko fiszbinowe, ale i zębowce, prawda? Mamy kaszalota, który jest no, dużo większy niż największe dziś żyjące rekiny. Mamy inne duże walenie zębowe. Nie tylko oczywiście orka jest najbardziej znana, ale z takich dużych to mamy jeszcze parę innych rodzajów i gatunków. Więc ja bym nie powiedział, że rekiny wyparły tutaj inne duże kręgowce morskie drapieżne. Każdy gdzieś tam zajął swoją niszę oczywiście. Jakbyśmy na to spojrzeli do przeszłości geologicznej, to tylko w tej naszej erze kenozoicznej, w erze ssaków, kiedy walenie zaczynały dominować, no to powiedzmy, że ta radiacja rekinów jako takich dużych drapieżników postępowała równolegle z ewolucją waleni, ale tak jak mówię, razem z powstawaniem tych waleni fiszbinowych powstawały też walenie zębowe, które zresztą były dużo pierwotniejsze niż walenie fiszbinowe i jeszcze przez kilkadziesiąt, kilkanaście milionów lat, zanim fiszbinowce zaczęły mieć swoją radiację gdzieś tam w oligocenie i w miocenie, no to takimi naczelnymi drapieżnikami były walenie właśnie. Ale czy dzisiaj też, jakby, czy dzisiaj rekiny są tymi głównymi drapieżnikami? No nie powiedziałbym. Ja myślę, że tutaj każdy sobie znalazł swoją niszę. To nie jest tak, że one wyparły inne duże drapieżniki. Temp366, dzień dobry. Ostatni tydzień spędziłem głównie słuchając wykładów doktora Tyborowskiego. Mały pomysł na wykład we Wszechnicy, wielkie wymierania. No bardzo jesteśmy zadowoleni, że Państwu się te wykłady i nasze środowe spotkania podobają, więc bardzo dziękujemy za piękne słowa. Ja o wielkich wymieraniach myślałem i myślę, że do końca czerwca sobie wykład zrobimy w takim temacie, przynajmniej w temacie jednego wielkiego wymierania, bo jeszcze zobaczymy, jak się będę przygotowywał do tego wykładu, bo w planach mam albo to zrobić rzeczywiście taką przeglądówkę wszystkich wymierań, ale nie wiem, czy to nie byłoby zbyt powierzchowne i zbyt nudne, a może właśnie lepiej by było skupić się tylko na jakimś jednym wymieraniu, może tym najbardziej tak z naszej perspektywy chyba ciekawym, czyli tym ostatnim, które zabiło dinozaury, zobaczymy. Pan Piłka Nożna pyta, gdzie można szukać skamieniałych zębów wymarłych rekinów? Oj, w bardzo wielu miejscach. Jeżeli ograniczymy się tylko do Polski, bo podejrzewam, że o to chodzi, no to najlepszym miejscem będą Góry Świętokrzyskie, bo tam najwięcej tych różnych skał różnego wieku się odsłania. Jeśli idzie o rekiny paleozoiczne, to jest masa takich stanowisk, proszę Państwa. Są stanowiska dewońskie i karbońskie. Jest taki duży kamieniołom w Górach Świętokrzyskich Ostrówka, gdzie zęby rekinów się znajduje i również kolce płetwowe rekinów i to niektóre takie całkiem spore. co świadczy o tym, że żyły tam na przełomie dewonu i karbonu jakieś spore rekiny. No ale to jest czynny zakład górniczy i proszę nie traktować tego jako podpowiedzi. Natomiast z takich miejsc, gdzie można sobie na własną rękę poszukać, to wspomniany przeze mnie Nosiłów w okolicach Puław i Kazimierza nad Wisłą. Tam z glaukonitu, tam jest granica kredy i paleogenu właśnie i tam przepukując glaukonit, zęby rekinów, między innymi tych wspomnianych przeze mnie skwalikoraksów można znaleźć. Więc to jeśli idzie o rekiny te mezozoiczne, a jeśli chodzi o kenozoiczne, to wiem, że zęby rekinów występują w kamieniołomach w okolicach Pińczowa, zęby mioceńskich rekinów tam można odnaleźć. Czy w kamieniołomie owadów Brzezinki znaleziono zęby rekinów? Pan piłka nożna pyta również. Nie, nie. I to jest wielka zagadka. Nie mamy w ogóle żadnych skamieniałości ryb chrzęstoszkieletowych z Owadowa. Jest masa zębów, łusek, w ogóle kości skamieniałości ryb kostnoszkieletowych. Zębów jest tam najwięcej. Najwięcej skamieniałości kręgowców, najwięcej skamieniałości w ogóle fosforanowych to są zęby ryb kostnoszkieletowych w Owadowie, a zębów rekinów stamtąd w ogóle nie mamy i to jest wielka zagadka. Raczej możemy wykluczyć czynniki takie tafonomiczne, fosylizacyjne, no bo mamy masę zębów ryb i gadów morskich, innych kręgowców, więc to nie jest tak, że, nie, że były tam warunki niesprzyjające zachowywaniu się zębów. Tak jak powiedziałem Państwu, zęby no to są takie elementy ciała, które się dość dobrze zachowują w stanie kopalnym. Mamy masę zębów innych ryb niż rekiny, więc nie ma takiego powodu, dla którego zęby rekinów miałyby się tam nie zachowywać. Musiał być jakiś czynnik taki bardziej ekologiczny, dla którego rekinów tam po prostu nie było. Ale dlaczego? No to jest wielka zagadka. Co tu dalej mamy? Czy obecnie żyją jakieś ryby, które mają podobne kolce lub wyrostki jak rekiny z kolcem? Jeśli tak, to do czego wykorzystują swój wyrostek? Ryby z takimi kolcami, generalnie kolce występują u zaawansowanych ryb kostno-szkieletowych, u tych ryb promieniopłetwych. Jest taka grupa, jak Państwo sobie sprawdzą, Acanthopterygii się nazywa. To jest ta najbardziej zaawansowana linia ewolucyjna ryb promieniopłetwych. To one mają wiele kolców w płetwie. Jest jedna na przykład płetwa grzbietowa i w nim jest kilka takich ostrych, wystających kolców. Ale to oczywiście nie są takie same kolce, jakie posiadały rekiny, gdzie ten był jeden kolec poprzedzający płetwę. Więc tego typu kolców poprzedzających płetwę grzbietową tak zbudowanych, powiedzmy, jak te kolce u rekinów, no to inne ryby nie mają, ale generalnie kolce później u różnych innych grup ryb kostnoszkieletowych na przykład powstawały. Te akantopterygi to jest dobry przykład. Do czego one służą? No proszę Państwa, do kolca. Kolec jest takim ekwiwalentem trochę szkieletu płetwy. Znaczy do kolca przytwierdzone są mięśnie. No i rekin ruszając tymi mięśniami rusza kolcem, a dzięki temu rusza płetwą. Więc to do tego tak naprawdę służy. I te kopalne rekiny też prawdopodobnie wykorzystywały ten kolec do takich właśnie funkcji, no po prostu takich biomechanicznych. Mogły manewrować tymi płetwami. Pokazywałem Państwu na początku drzeworodowe ryb. Tam były akantody, ryby fałdopłetwe. I one na drzewie rodowym ryb znajdują się gdzieś między rekinami a rybami kostnoszkieletowymi. To jest taka grupa posiadająca trochę cechy i rekinów, i ryb kostnoszkieletowych, i akantody miały kolec przed każdą płetwą, nie tylko grzbietową, ale i przed płetwami piersiowymi, brzusznymi. Jeszcze miały dodatkowe kolce takie wystające na brzuchu i do tych kolców u akantodów też były mięśnie przytwierdzone i też one służyły do operowania płetwą. Więc no taka jest funkcja tych właśnie struktur. A z dzisiejszych to mówię, akantopterygii. Proszę sobie sprawdzić, jak to wygląda, no to one mają po wiele takich kolców właśnie w płetwie grzbietowej na przykład. Czy kolec nie utrudniał rekinom polowania i przemieszczania się w zarośniętych zbiornikach? Myślę, że nie. To była taka struktura dosyć opływowa. Pokazywałem Państwu na którejś planszy, chyba przy okazji chybodontów, tych rogatych rekinów. Tam były typy kolców płetwowych właśnie u tych chybodusów. I tam mówiłem, że ten kolec, one były takie mocno wyżłobione i one miały taki kształt, jak później Państwo na zapisie wykładu cofniecie się do tej planszy albo sprawdzicie sobie, jak wyglądają te kolce u chybodontów, to one od tej strony takiej przedniej, czyli jakbyśmy spojrzeli na tego rekina, stanęli po prostu przed nim, to ten kolec od przodu był taki opływowy, działał jak taki no po prostu spoiler. Natomiast z tyłu, jakbyśmy od strony ogonowej rekina obrócili i na niego spojrzeli, no to ten kolec był już taki płaski. Czyli po prostu on był przystosowany do tego, żeby zadawać jeszcze taką dodatkową opływowość temu rekinowi, więc ja bym powiedział, że te kolce wręcz tym rekinom pomagały w pływaniu, a nie utrudniały. W nawiązaniu do poprzedniego wykładu, czy zachowują się kolory skóry lub łusek ryb w skamielinach, czy pozostają nam domysły? Raczej domysły. Łuski to... Znaczy tak, ryby generalnie mogą mieć bardzo różne kolory i na przykład jak my znajdujemy łuski ryb mezozoicznych, ryby kostno-szkieletowe w mezozoiku miały bardzo grubą warstwę szkliwa, takiej tkanki, którą my mamy na zębach, to te ryby miały na łuskach, co sprawiało, że te łuski były bardzo grube i one się tak mieniły, miały kolor taki brunatny, ale miały pewien połysk, więc możemy dzięki temu stwierdzić, że spora część ryb mezozoicznych, która miała te łuski, tak zwane łuski ganoinowe, bo ta odmiana szkliwa, która budowała te łuski, to się ganoina nazywa, no, były takie właśnie błyszczące, więc wyglądały być może jak niektóre ryby dziś żyjące. Natomiast no, samych powiedzmy pigmentów, no to te łuski oczywiście nie zawierały, więc to była jakaś taka odmiana powiedzmy koloru tego bardziej strukturalnego oczywiście, o którym sobie rozmawialiśmy przy jednym z ostatnich wykładów. Więc w ten sposób my jakoś tam pośrednio jesteśmy w stanie zrekonstruować, jaki kolor miały te zwierzęta, ale to nie zawsze jest reguła. Czasami ta ganoina jest akurat bardzo gruba, tak jak mówię, i bardzo odporna na różne procesy geologiczne, ale będziemy mieli inne ryby. Większość ryb, która żyje dzisiaj, to są tak zwane ryby, jak to się mówi, cienkołuskie, bo o ile u ryb mezozoicznych była gruba warstwa tego szkliwa, to już u ryb kenozoicznych i dzisiejszych jest tendencja w ich ewolucji do tego, żeby tego szkliwa było coraz mniej, żeby te łuski były jak u karpia, prawda? Coraz bardziej takie giętkie i elastyczne. Nie były takimi twardymi strukturami tworzącymi taką kolczugę pancerz, tylko raczej tak, żeby były giętkie i one już będą dużo bardziej podatne na różne procesy takie geologiczne, które dzieją się w skale, kiedy te łuski sobie tam siedzą. Więc no nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki kolor miała ryba sprzed na przykład 20 milionów lat. W przypadku tych ryb ganoinowych, tych pokrytych ganoiną, będzie dużo, dużo łatwiej, myślę. Moim zdaniem omawiane teraz rekiny są rekinami oceanicznymi, nie wiem jak to opisać, wypływającymi daleko w ocean, zaś przedstawione wcześniej to były rekiny przybrzeżne albo przydenne. No tak jak mówiłem, one miały bardzo różny tryb życia i większość to były rekiny morskie, słonowodne, otwartomorskie. Pokazywałem Państwu ksenakanty na początku, tego rekina z tym kolcem przytwierdzonym do czaszki, no to było zwierzę takie właśnie żyjące raczej w jakichś zaroślach, w takich wodach przybrzeżnych. Był ten wielki ptychodus, który się żywił twardą zdobyczą. To on żył w morzu, to było zwierzę morskie, ryba, rekin morski, tylko żyjący przy dnie. No ale większość, te wszystkie inne, te skwalikoraksy, kretoksiryny, to były raczej rekiny takie otwartomorskie, duże. Czy ptychodus... moment, bo mi się przewinęło. Okej, czy ptychodusy mogły polować na pleuromię? Pleuromie to są takie mezozoiczne małże. Przyznam się szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Tak się sądzi, że one raczej na te inoceramy polowały i są takie koncepcje, które twierdzą, że one być może mogły tymi zębami, jakby specjalnie te zęby były tak skonstruowane, żeby nawet nie tyle zgniatać te inoceramy, co je otwierać i wyjadać tego małża ze środka. Trochę tak jak się je jakąś ostrygę, prawda, owoce morza. Więc jak z tą pleuromią, to tutaj myślę, że zawias u pleuromii byłby inaczej skonstruowany, więc tutaj nie byłbym co do tego taki pewien. Jakub Stachurski pyta, panie Danielu, czy jeżeli tylko wybrane biomy ulegały fosylizacji, a z nich raptem parę procent stworków ulega skamienieniu, czy to niewielka szkoda, że takie złoża idą w pył na przemysł? No wielka szkoda, jasne, że tak, pewnie. Już nie jedna, gwarantuję to Państwu, nie jedne wielkie odkrycie poszło gdzieś na przemiał i na tabletki powlekane albo co innego, albo do budownictwa, albo jest gdzieś wbudowane w, nie wiem, na jakiejś poczcie, albo ktoś ma na wykładzinie w domu unikatowe odkrycie. Jasne, że tak, ale z drugiej strony, gdyby nie te wszystkie zakłady górnicze, gdyby nie te wszystkie kamieniołomy i kopalnie, nie te miejsca, gdzie się wydobywa po prostu kamień, no to my nie, jako naukowcy nie mielibyśmy szansy, żeby znaleźć coś, więc no to jest, no, gra jest warta świeczki po prostu. I tyle. Bartek Gromu pyta, drugie pytanie, czy w okresie od wymierania kredowego do pojawienia się bazylozaurów rekiny były szczytowymi drapieżnikami w morzach? Bazylozaury to są takie pierwotne walenie zębowe, które żyły gdzieś tam, no, w eocenie, te 30 kilka milionów lat temu. Gady morskie wymarły te 66 milionów lat temu, a takie pierwsze duże drapieżne walenie, jak te bazylozaury, no to tam 40 milionów lat temu się pojawiły. Czyli widzą Państwo, że mamy spory przedział czasu geologicznego, kilkanaście milionów lat, gdzie nie było takich dużych drapieżników w zasadzie. Rekiny wtedy żyły, ale raczej nie były zbyt duże i nie były szczytowymi drapieżnikami w morzach. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu albo dwa tygodnie temu wyszła taka praca, w której badacze opisali duże ryby kostno-szkieletowe z tego czasu, właśnie między wymarciem dinozaurów a pojawieniem się pierwszych dużych drapieżnych waleni. Duże ryby kostno-szkieletowe, takie bardzo zębate, trochę podobne do tego Xyphactinusa, chociaż oczywiście z innej grupy, z takimi dużymi sztyletowatymi zębami. Niektóre miały taki pojedynczy ząb na górnej szczęce, inne miały kilka, całe generalnie paszcze miały takie mocno uzębione, więc w tym przedziale od wymarcia gadów morskich do pojawienia się dużych waleni dominowały ryby kostno-szkieletowe jednak i one były tutaj tymi dużymi, dominującymi drapieżnikami. Rekiny wtedy, no, raczej takich nie pełniły ważnych ról w ekosystemach, przynajmniej tych szczytowych. No ale to jest ciekawe, prawda, bo zazwyczaj się sądzi, że jak mamy wymieranie kredowe, wymarły gady morskie, to od razu się walenie pojawiły, a tu nie, mamy, no, prawie 20 milionów lat, kiedy, no, w zasadzie do tej pory nie wiedzieliśmy, co tam rządziło w tych oceanach. Dzisiaj już wiemy, że raczej duże, wielkie, zębate ryby kostno-szkieletowe. Pan Piłka Nożna pyta, a czy góry świętokrzyskie były pod wodą w czasie Jury? To zależy, jakiej Jury. Na początku okresu jurejskiego były raczej lądem. Natomiast w późnej Jurze były już płytkim zbiornikiem morskim. W trakcie Jury tutaj zasięg morza był coraz wyższy, natomiast na początku to był jeszcze ląd. Tutaj sobie rzeki płynęły po górach świętokrzyskich te 190 milionów lat temu, a 150 już mieliśmy płytki zbiornik typu Bahamów na przykład. Chciałbym zaproponować na wykład datowanie na podstawie izotopów radioaktywnych, nie tylko C14, jak się wykonuje, jakie są błędy, jak korelują z innymi metodami. Ja już Państwu obiecałem parę tygodni temu, że generalnie zrobimy sobie w końcu wykład o metodach izotopowych w paleontologii i nie wiem, czy tego generalnie nie powiązać z zastosowaniem izotopów w ogóle w naukach o Ziemi. Bo nie wiem, czy tylko takie zastosowanie w paleontologii, badanie na przykład izotopów zębów, to by było tak, no, nie wiem, czy to nie by było za mało po prostu. Więc może rzeczywiście sobie zrobimy ogólnie o zastosowaniu geochemii izotopowej w paleontologii, geologii, naukach o Ziemi. Myślę, że to jest spoko pomysł. Fajny wykład by z tego był na pewno. Taka prośba ode mnie, panie doktorze, czy mógłby pan opowiedzieć kiedyś o ewolucji synapsydów Dimetrodon, Moschops, Inostrancevia, Cynodontis saki Uwielbiam pańskie wykłady, bardzo panią doceniam. Napisał Bartek Gromu. Kłaniam się, panie Bartku. Myślałem nad tym, tak, o gadach wysokokształtnych to też jest fajny pomysł, pomysł na wykład. Generalnie powiem wam, jak wygląda wymyślanie, jeszcze tak krótko na koniec, jak wygląda wymyślanie tematu na wykład. Generalnie ja sobie zbieram w międzyczasie jakieś publikacje, jakieś źródła, z których po prostu mogę konkretnie czerpać informacje, żeby stworzyć prezentację, bo ja tego nie biorę być może wbrew pozorom z głowy, tylko muszę mieć jakieś źródła. Jak uzbieram tego wystarczająco dużo i stwierdzam, dobra, jest materiał na solidny wykład, to wtedy decyduję się, że robimy tego tygodnia wykład na dany temat. Więc jak uzbieram jakieś tematy bardziej konkretne o synapsydach, takie, które miałyby na przykład dużo takich ciekawostek i rzeczy takich rzadziej spotykanych niż to, co się zwykle w jakichś książkach popularno-naukowych o prehistorii mówi o tych zwierzętach, bo jak już się pewnie Państwo zorientowaliście, ja często lubię też opowiadać nie tylko o tych najbardziej sztampowych formach, ale i o takich mniej znanych, no to jasne, wykład o gadach wysokokształtnych zrobimy. Czy znaleziono skamieniałość rekina w życiu płodowym? Czyli jak rozumiem, że kiedy jakby rekina, który był w ciąży, tak? No generalnie no z rekinami to jest tak, że one się rzadko zachowują, bo są chrzęstne, a ich tkanki miękkie się bardzo rzadko, tkanki miękkie to już w ogóle się zachowują rzadko, ale ich szkielet się zachowuje rzadko. Natomiast, proszę Państwa, ciekawa rzecz jest taka, odnośnie biologii takiego rozrodu rekinów, to że rekiny się rodzą w takich kapsułach jajowych. One są tak śmiesznie wyglądają, bardzo dziwnie, trochę jak Państwo sobie wygooglają, jak kapsuła jajowa rekina wygląda, to one wyglądają jak takie, jak z tego filmu Prometeusz, te takie, co tam były, takie komory z taką czarną mazią, to dosłownie wygląda jak te kapsuły jajowe rekinów. I u rekinów występuje takie zjawisko, które się nazywa kainizm, czyli rodzi się kilka rekinków z jednego takiego miotu, nazwijmy to, i jeden rekin zjada swoje rodzeństwo. I ten, co je zje, no to wygrywa i przeżywa. Taka ciekawostka o biologii rozwojowej, biologii rozrodu rekinów. Czy będzie coś o rybach pancernych? Pyta Grzegorz Chryplewicz. Na pewno. Ja uwielbiam, ja kocham ryby pancerne. W ogóle kocham ryby dewońskie, więc nie oprę się w końcu zrobić wykład. Myślałem ogólnie o kręgowcach dewońskich, o ekosystemach dewońskich, o tym, jakie ważne epizody w ewolucji życia na Ziemi się w Dewonie wydarzyły, bo Dewon to jest taki wielki eksperyment ewolucyjny, ale to znowu case podobny jak z tymi gadami ssakokształtnymi. Uzbieram materiały, to myślę, że sobie zrobimy. Potem się pojawia komentarz, że o tak, dunkleosteusy, inne pancerne. No, to tak jak mówię. Uzbieramy materiały, to sobie o tych ekosystemach dewońskich pogadamy. Powoli będziemy kończyli. Dużo dzisiaj pytacie. Jeszcze spróbuję tu przelecieć. Republika Skamieniałości pyta, czy amonity mogły osiągać duże rozmiary? Mogły osiągać olbrzymie. Też sobie kiedyś pogadamy o wielkich amonitach, bo to też jest jeden z moich ulubionych tematów. Ja kocham amonity, więc nie przepuszczę zrobić kiedyś wykładu o nich. Jeśli pojawiły się duże ryby drapieżne, czyli musiało być na tyle pokarmu, by takie mogły rosnąć. Rekiny skarlały, nie słyszałem wykładu. Czy gady morskie zbyt wolno się przystosowały, by przetrwać? Rozumiem, że chodzi tu o to wymieranie kredowe pod koniec kredy. Ja myślę, że z gadami morskimi to było tak, że one po prostu pod koniec kredy były generalnie zwierzętami dużymi. I jeśli przyszedł taki kryzys, to one miały mniejsze szanse na przetrwanie. Rekiny te duże wymarły pod koniec kredy, ale generalnie one już wtedy były zwierzętami bardzo zróżnicowanymi i spora część rekinów pod koniec kredy to też ciągle były małe rekinki, więc one miały po prostu tak no statystycznie większą szansę na przetrwanie i tyle. Więc w pewnym sensie no, były rekiny bardziej przystosowane, powiedzmy, do szerszego spektrum różnych nisz ekologicznych, dzięki temu przetrwały, prawda? Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć powolutku. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Wszystkie, dziękuję za podsyłane tematy. Oczywiście ja będę się starał tutaj odpowiadać na Wasze zachcianki, przygotowywać materiały. Będę miał w głowie i wielkie wymierania, i ryby pancerne, i synapsydy. Będziemy sobie powoli szli tutaj w stronę tych Waszych propozycji, oczywiście. Więc myślę, że za tydzień to nie, ale może za 2 tygodnie poświęcimy sobie wykład na właśnie wymieranie, albo przynajmniej któreś z wymierań. Natomiast temat, który przygotowałem na za tydzień, to jest temat, za który chciałem się zabrać już od dawien dawna, a mianowicie trylobity, proszę Państwa. To są niezwykłe skamieniałości. Myślę, że mają wielu fanów, więc za tydzień pogadamy sobie o tych paleozoicznych stawonogach. To jest niezwykle ważna grupa skamieniałości. One osiągały też różne kształty, rozmiary, miały ciekawe przystosowania, zastosowanie w datowaniu skał również, więc o trylobitach sobie pogadamy za tydzień, w środę o godzinie 18. Widzę, że już się żegnacie, dziękujecie. Dziękuję Wam pięknie, do zobaczenia. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi na kanale Wszechnica. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniam się, paleontologiczne pozdrowienia.